Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam historię mężczyzny, którego identyfikacja zajęła aż 2 lata i była możliwa dzięki zaangażowaniu tzw. internetowych detektywów. Zapraszam do wysłuchania historii mężczyzny, którego nazywano przeważnie niegroźny. Dzisiejsza historia zaczęła się 23 lipca 2018 roku, gdy 2 turystów zajrzało do żółtego namiotu rozbitego w rezerwacie narodowym Big Cypress. Nie podejrzewałabym ich o żadne złe zamiary, pewnie po prostu chcieli zobaczyć, kto jest w środku i przywitać się z innym turystą spotkanym na swojej trasie. Jednak to, co zostali w środku, musiało ich przerazić. Leżały tam bowiem zwłoki wychudzonego mężczyzny. Oczywiście natychmiast wezwali policję. Szybko okazało się, że jego identyfikacja nie będzie taka prosta. Mężczyzna nie miał przy sobie żadnych dokumentów i niczego, co mogłoby powiedzieć, jak się nazywał i skąd pochodził. Nie miał przy sobie nawet telefonu komórkowego. Śledczy początkowo myśleli, że jest to jakiś miejscowy mieszkaniec, który przypadkowo zmarł podczas stosunkowo krótkiej wędrówki i że wkrótce zostanie rozpoznany. Tak się jednak nie stało. Nie udało się go również znaleźć w bazach danych DNA, bazach odcisków palców, czy zidentyfikować go przez dokumentację dentystyczną. Nie znaleziono też żadnego pasującego do niego raportu o zaginięciu. Trudno było również określić, jak właściwie zmarł. Wewnątrz czy wokół namiotu nie było żadnych śladów szarpaniny czy walki. Na jego ciele również nie było żadnych ran. To, co jednak było nietypowe, to wyjątkowe wychudzenie mężczyzny. Ważył jedynie 38 kg. W namiocie znaleziono jednak jedzenie i około 3,5 tysiąca dolarów w gotówce. Autostrada międzystanowa biegła kilka mil od jego namiotu. Wydawało się, że w żadnym wypadku nie powinien umrzeć z głodu. Sekcja zwłok nie pozwoliła określić konkretnej przyczyny jego śmierci, chociaż w raporcie opisano go oczywiście jako wychudzonego. Napisano również, że nie posiada żadnych tatuaży, ale na jego brzuchu znajdowała się mała blizna. Nosił szarą czapkę baseballową, wyglądał na około 35-50 lat. Miał lekko siwiejące brązowe włosy i brodę. W jego plecaku znaleziono notatnik wypełniony jakimś kodem. Później okaże się, że były to odręczne notatki na temat Scripps, internetowej gry programistycznej. Biuro szeryfa opublikowało komputerową rekonstrukcję jego twarzy na swoim facebookowym profilu. Uznano, że prawdziwe zdjęcie pośmiertne jest zbyt drastyczne. Wizualizacja pokazywała go jako zarośniętego mężczyznę z ucholonymi ustami. Rekonstrukcja wraz z opisem znaków szczególnych tego mężczyzny była dość szeroko udostępniana i oczywiście detektywi mieli nadzieję, że w końcu zobaczy ją ktoś, kto go znał albo chociaż widział. I dość szybko udało się trafić na starszą kobietę, która w żadnym wypadku nie interesowała się sprawami niezidentyfikowanych osób czy całym internetowym światem true crime. Po prostu ktoś z jej facebookowych znajomych udostępnił informację o tym mężczyźnie na swoim profilu i kobieta rozpoznała go. Mało tego, miała nawet jego zdjęcie. Kobieta przedstawiała się jako Magpie, czyli sroka. Na emeryturze postanowiła przejść połowę szlaku Apalachów, czyli pieszego szlaku turystycznego znajdującego się we wschodniej części Stanów Zjednoczonych, biegnącego wzdłuż amerykańskiej części Apalachów. Poznała tego nieznanego mężczyznę na trasie i gdy ten dowiedział się, że jej szlakowy pseudonim to Sroka, podarował jej kawałek srebrnej folii. On z kolei przedstawił jej się jako mostly harmless, czyli przeważnie niegroźny. Już wyjaśniam, o co chodzi. Każdy wędrowiec szlakiem ma jakiś pseudonim. Nie wymyśla go jednak sam, tylko nadają mu go inni piechurzy. Pewnego razu, gdy ten bezimienny mężczyzna zbliżał się do ogniska, przy którym siedziała grupa turystów, powiedzieli mu, że może się do nich dosiąść, jeżeli nie gryzie. Odpowiedział, że jest mostly harmless, przeważnie niegroźny. Kiedyś mówiono na niego również denim, ponieważ swoją przygodę na szlaku Apalachów rozpoczął idąc w dżinsach, co nie jest zbyt dobrym pomysłem. Piechurzy powinni ubierać się raczej spodnie z lekkich tkanin, niechłonących wilgoci. W każdym razie przeważnie niegroźnego wyróżniało kilka rzeczy. Po pierwsze, jego plecak był ogromny, a ciężko przejść setki kilometrów z tak ciężkim ciężarem na plecach. Po drugie, nie miał przy sobie komórki, co sprawiało, że w razie czego nie miałby szans na wezwanie pomocy. Jasne, że mógł chcieć odciąć się od całego zewnętrznego świata, ale w takim przypadku mógł po prostu wyłączyć telefon. Po trzecie, nie chciał nikomu wyjawić swojego prawdziwego imienia. Magpie wspominała, że kiedyś z grupą innych piechurów wypytywali go o to, ale za nic nie chciał tego sekretu wyjawić. W końcu podawali kolejne litery alfabetu i próbowali zgadnąć i chyba nawet im się udało, ale kobieta nie pamiętała, jak w końcu naprawdę miał na imię. Co ważne, Magpie miała zdjęcie przeważnie niegroźnego. Nosiła przy sobie jakieś naklejki i zapytała, czy może zrobić mu fotografię z jedną z nich. Bez problemu się zgodził. Tak więc na tym etapie śledczy mieli już zdjęcie nieznanego mężczyzny, które mogli udostępnić w swoich mediach społecznościowych. Dość szybko, dzięki udostępnieniu informacji o mężczyźnie na grupach zrzeszających takie mikrospołeczności jak entuzjaści parków narodowych, internetowe grupy detektywistyczne czy lokalne organizacje turystyczne, udało się dotrzeć do innych piechurów, którzy spotkali go na swojej drodze. Spora część z nich miała również jego zdjęcia, które również zostały udostępnione w mediach. Kilka osób opisywało go nawet jako szczególnie życzliwego i otwartego. Nie mówił jednak wiele o swoim życiu prywatnym. W niejakim międzyczasie biuro szeryfa hrabstwa Collier stworzyło podcast True Crime, którego pierwsze odcinki opowiadały właśnie o przeważnie niegroźnym. Dzięki temu udało się dotrzeć do jeszcze większej ilości osób, które spotkały go na szlaku i rozmawiały z nim. Coraz więcej osób przypominało sobie fragmenty informacji, które im ujawnił. Że kiedyś mieszkał na Brooklynie, pracował w branży technologicznej, czy że był ofiarą przemocy z rąk swojego ojca. Pamiętali również, że pochodzi z Baton Rouge. Wybierał się na wycieczkę do Key West i miał siostrę mieszkającą w Sarasocie lub Saratodze. W końcu udało się ustalić, że musiał nocować w jednym z hoteli dla pieszych turystów. W takich miejscach trzeba przy zameldowaniu podać swoje prawdziwe imię i nazwisko. Śledczym udało się dotrzeć do jego karty meldunkowej, na której napisał, że nazywa się Ben Bilemi. Wydawało się, że w końcu nastąpi przełom. Sprawdzano po kolei wszystkich Benów Bilemi w kraju, ale każdy z nich żył i nie miał nic do powiedzenia o przeważnie niegroźnym. Wkrótce stało się jasne, że to nie były jego prawdziwe personalia. Sprawa dość szybko zainteresowała internetowych detektywów, którzy po pracy poświęcali większość swojego wolnego czasu na rozwiązanie zagadki i ustalenie tożsamości mężczyzny. Powstawały dedykowane temu grupy na Facebooku. Dzięki mediom społecznościowym udało się oczywiście dotrzeć do innych turystów, którzy spotkali przeważnie niegroźnego na szlaku i potrafili o nim cokolwiek powiedzieć, ale pojawiło się mnóstwo osób, które przedstawiały tam swoje teorie na temat tego mężczyzny. Jedne bardziej możliwe, a inne mniej. Może próbował uciec od współczesnego społeczeństwa, może próbował uniknąć diagnozy lekarskiej lub chciał uciec przed kimś, kto chciał go skrzywdzić. Niektóre z tych teorii były jednak po prostu szalone. Niektórzy twierdzili na przykład, że ten mężczyzna jest wędrowcą w czasie lub że został porwany przez kosmitów. Jedna kobieta na podstawie zdjęcia przedstawiającego, jak mężczyzna stoi przy tablicy informacyjnej w trochę zbyt bliskiej odległości, uznała, że na pewno miał wadę wzroku i zmarł, ponieważ nie widział jedzenia znajdującego się w jego namiocie. Amatorzy True Crime dotarli również do pełnego raportu z sekcji zwłok mężczyzny. Okazało się, że gdy napisano w nim, że na jego brzuchu widniała mała blizna, to zupełnie nie zgadzało się ze zdjęciami. Na zdjęciach widniała blizna przecinająca pionowo właściwie cały brzuch. Przyczyniło się to do powstania kolejnych teorii, mających tłumaczyć, jak ta rana powstała. Spekulowano, że może miał nowotwór i udał się na szlak, aby przeżyć tam ostatnie chwile swojego życia. Wyjaśniałoby to również jego chudość. Rak przecież wyniszcza ciało. Teoria ta została jednak szybko obalona. Mnóstwo osób chciało rozwikłać zagadkę tego mężczyzny, który zmarł samotnie w namiocie. Jak powiedziała Natasha Teasley, Kobieta z północnej Karoliny, która zorganizowała na Facebooku grupę skupiającą kilka tysięcy osób, której celem było odkrycie jego tożsamości. Ktoś musiał przecież za nim tęsknić. Z Nataszą kontaktowały się również osoby, które twierdziły, że wiedzą, kim był przeważnie niegroźny. Ktoś napisał do niej, że chodził do szkoły średniej z kimś, kto wyglądał jak ten mężczyzna i miał na imię coś w rodzaju Bilemi. Kilka rozmów telefonicznych później było już jasne, że ten trop jest błędny i ten kolega z klasy żył i miał się dobrze. Inna kobieta z Luizjany przesłała zdjęcie swojego brata, który był niesamowicie podobny do zaginionego mężczyzny i powiedziała, że podejrzewa, że przeważnie niegroźny jest nieślubnym synem jej wujka, handlarza narkotykami. Jakiś inny mężczyzna był przekonany, że przeważnie niegroźny grał w hardkorowym zespole punk rockowym w Nowym Orleanie. Inny mężczyzna z Virginii z kolei twierdził, że zna przeważnie niegroźnego i że tak naprawdę nazywa się on Daryl McKenzie. Miał się z nim zaprzyjaźnić w kręgielni w Newport News i Daryl powiedział mu, że cierpi na nieuleczalnego raka i planuje wybrać się na pieszą wycieczkę na śmierć. Miał powiedzieć: przyszedłem na ten świat bez imienia i bez imienia odejdę z tego świata. Wkrótce okazało się, że można zrobić coś więcej, aby ustalić tożsamość przeważnie niegroźnego. Członkowie facebookowej grupy zebrali $5000, które przekazali prywatnej firmie Otharm, specjalizującej się w geanalogii genetycznej. Już mówiłam w kilku odcinkach, że firma ta opracowała bardzo nowoczesną metodę badania DNA, która daje niesamowite wprost efekty. Badania te są jednak kosztowne i biura szeryfów po prostu często nie stać, aby z nich skorzystać. Jednak jeżeli ktoś zdecyduje się je sfinansować, to chętnie z nich korzystają. I tak było też w tym przypadku. To nie jest jednak tak, że ta próbka jest im przekazywana i już następnego dnia gotowe są wyniki. Wiadomo, jak ta osoba się nazywała i koniec sprawy. Laboratorium musi stworzyć całe drzewo genealogiczne i porównać przekazaną próbkę do mnóstwa innych, więc to wszystko trwa. A zanim otrzymano jakąkolwiek odpowiedź, na moderatorkę facebookowej grupy wylała się fala hejtu, oskarżająca ją, że sprzeniewierzyła przekazane jej pieniądze i że tak naprawdę wcale nie wysłała ich do żadnego laboratorium. W końcu jednak wyniki przyszły. Okazało się, że mężczyzna prawdopodobnie pochodził z Luizjany. Informacje te przekazano oczywiście lokalnym organom ścigania i rozpowszechniono ją właściwie na wszystkich grupach na Facebooku dotyczących tego stanu. W grudniu 2020 roku, ponad 2 lata po odkryciu ciała, na policję zgłosił się mężczyzna, który rozpoznał przeważnie niegroźnego. Uważał, że kiedyś nim pracował. Wysłał nawet SMS-a z 2 nowymi zdjęciami, które wyglądały jak przeważnie niegroźne. Miał takie same uszy, nos czy oczy z charakterystycznymi ciemnymi obwódkami wokół nich. Co dość niezwykłe, po tylu miesiącach niewiedzy, właściwie w tym samym czasie na policję zadzwoniła kobieta, która również go rozpoznała i uważała, że zna jego nazwisko. Rozpoznała jego twarz i wiedziała wszystko o bliźnie. Charakter pisma mężczyzny był jej znajomy, jego styl kodowania także. Trop ten był na tyle obiecujący, że śledczy pobrali próbki DNA od krewnych mieszkających w Lafayette w Luizjanie. I to był strzał w dziesiątkę. 12 stycznia 2021 roku Otharm potwierdziło zgodność przekazanych im próbek z próbkami pobranymi od rodziny. Przeważnie niegroźny tak naprawdę nazywał się Vance John Rodriguez i przed wyruszeniem na szlak Appalachów mieszkał w Nowym Jorku i pracował w dziedzinie technologii informatycznych. W swoim mieszkaniu zostawił wszelkie dokumenty umożliwiające jego identyfikację. Po 2 latach zagadka jego tożsamości została w końcu rozwiązana. Ale kim tak właściwie był Vance John Rodriguez i dlaczego zmarł w tamtym namiocie? Mężczyzna urodził się w lutym 1976 roku niedaleko Baton Rouge w Luizjanie. Miał siostrę bliźniaczkę i starszego brata. Jego rodzina nie chciała wypowiadać się o nim w mediach. Informacje o jego życiu mamy więc od jego byłych przyjaciół, dziewczyn czy współpracowników. Blizna na jego brzuchu miała powstać w wyniku próby samobójczej, którą podjął, gdy miał 15 lat. Wyszedł z bronią na pole z zamiarem odebrania sobie życia i strzelił sobie w brzuch. ale kiedy leżał, wykrwawiając się na śmierć, zdecydował, że jednak chce żyć. Podniósł słabo rękę, a przejeżdżająca ciężarówka na szczęście go zauważyła i zatrzymała się. Później opowiadał znajomym, że chce być pochowany na tym polu. 2 lata później 17-letni Vance prawnie uniezależnił się od swoich rodziców. Było to dość nietypowe, ponieważ rok później i tak byłby już przecież pełnoletni i rodzice nie mieliby już nad nim władzy rodzicielskiej. Do końca nie wiadomo, co skłoniło go do walki o wcześniejsze uniezależnienie się od rodziców. Jego ojciec miał być rzekomo tak okrutny wobec niego, że z jego powodu próbował odebrać sobie życie i dlatego mógł chcieć szybciej zyskać niezależność. Jednak według innej wersji rodzice namawiali go, aby po próbie samobójczej zgłosił się do zakładu zamkniętego, w którym miałby uzyskać pomoc psychologiczną, której jednak nie chciał, więc postanowił się usamodzielnić, aby tego uniknąć. Wyprowadzka od rodziców nie poprawiła jednak jego stanu psychicznego. Podczas studiów miewał okresy, w których po prostu przestawał o siebie dbać. Nie mył się, nie jadł, nie pił, nie spał i nie utrzymywał kontaktów towarzyskich przez całe dni, tygodnie czy może nawet miesiące. Studiów ostatecznie nie skończył, ale i tak bez problemu znalazł pracę w zawodzie. Mimo braku formalnego wykształcenia, w swojej pracy przez wielu uznawany był za najbardziej utalentowanego inżyniera w zespole. Jego współpracowniczka powiedziała: był szalenie dobrym programistą, tyle że zawsze wszystko kodował w najtrudniejszy możliwy sposób. Trochę tak, jakbyś zatrudnił Rembrandta do pomalowania łazienki. Nie był też szczególnie skłonny do współpracy, ale siadał, zakładał słuchawki i rozwiązywał problemy. W miarę jak problemy stawały się coraz bardziej złożone, czuł się coraz bardziej komfortowo. Jego były współlokator wspominał, że Vance potrafił spędzić 18 godzin dziennie grając w gry na swoim komputerze i często cierpiał na tak zwane wielkie napady depresji. Jadł raz dziennie często coś tak niewartościowego jak pizza z Walmartu czy gotowa lasagna. Zdarzały mu się dni, podczas których całymi dniami leżał nieruchomo, odmawiając jedzenia i wszelkiego kontaktu z ludźmi. Jak określiła to jego współpracowniczka, nosił swój smutek jak dodatkową warstwę skóry. Nie lubił spędzać czasu na świeżym powietrzu, więc jego decyzja, aby rzucić wszystko i miesiącami wędrować szlakiem Apalachów, była dość dziwna. W 2013 roku przeniósł się do Nowego Jorku. Na czacie internetowym poznał kobietę, która w mediach przedstawiana jest jako Kay. W miarę rozwoju ich związku postanowili oboje przeprowadzić się do Nowego Jorku i zamieszkać razem. Vance spędził całe swoje życie w Luizjanie i z radością się przeprowadził. Nigdy wcześniej nie widział nawet śniegu. Na początku było wspaniale, ale wkrótce Vance zaczął się zamykać i odcinać od niej. Jak wspominała Kay, gdy coś go zdenerwowało, całkowicie przestawał ze mną rozmawiać, co może wiązać się z uczuciem samotności, gdy dzielisz maleńkie mieszkanie. Vance przez około rok pracował zdalnie, po czym zrezygnował z tej pracy i żył z oszczędności. Kay pytała go, czy chce podróżować, a on odpowiadał, że nie musi nigdzie jechać, bo może z łatwością przeglądać zdjęcia w internecie. Ostatecznie rozstali się, mimo że groził, że ją dopadnie, jeżeli go zostawi. Wydaje się, że to właśnie w tamtym okresie jego problemy z gniewem ewoluowały już do tego stopnia, że nie potrafił nad sobą zapanować. Zaczął znęcać się nad dziewczynami, z którymi się spotykał. Jedna z jego byłych dziewczyn napisała na Facebooku: mieszkanie 950 miesięcznie, rachunki 300 miesięcznie. Przeciwstawienie się potworowi, który znęcał się nad tobą emocjonalnie i fizycznie przez 5 lat? Bezcenne. Po zidentyfikowaniu Vance'a matka kobiety napisała na swoim Facebooku: ten mężczyzna tak znęcał się nad moją córką, że ją zmienił. W styczniu 2017 roku Vance napisał w internecie: jestem przeważnie nieszkodliwy. W nawiasie, na razie. W serii powieści Autostopem przez galaktykę znajduje się książka Przeważnie nieszkodliwy, więc możliwe jest, że po prostu przeczytał tę książkę, spodobała mu się i uznał, że ten tytuł to świetne określenie. 3 miesiące później, w kwietniu, wyruszył na szlak Apalachów. Jego znajomi uznali, że jest to jego sposób, aby po raz kolejny odciąć się od wszystkich i od wszystkiego. spędził 15 miesięcy wędrując na południe i pozbywając się wszelkich pozostałości człowieka, którym był. Według przyjaciół, którzy widzieli jego zdjęcia zrobione na szlaku, wyglądał zdrowiej niż kiedykolwiek. Uśmiechał się i wszyscy go lubili. Wciąż nie było jednak jasne, w jaki sposób zmarł. Jego znajomi spekulują, że może dosięgła go kolejna fala depresji. Całymi dniami leżał i nic nie jadł, aż w końcu zmarł z głodu. Według nich w ten właśnie sposób reagował na życiowe problemy. Ignorował je i spał tak długo, aż zniknął. Pamiętając jednak o tym, że pierwszą próbę samobójczą miał już w wieku 15 lat, można też podejrzewać, że po prostu wybrał taką drogę odebrania sobie życia. Zagłodził się na śmierć. Po raz ostatni był widziany żywy w południowo-zachodnim regionie Florydy w kwietniu 2018 roku. Został znaleziony martwy ponad 3 miesiące później, 23 lipca. Nikt go nie szukał, nie utrzymywał kontaktu z rodziną. Jego związki z kobietami były pełne przemocy, więc nic dziwnego, że chciały być od niego jak najdalej. A inni znajomi uznali, że to jego kolejna przerwa w życiu i że pewnego dnia po prostu wróci. I to już wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Przygotowując się do opowiedzenia dzisiejszej historii, uświadomiłam sobie, że przedstawiając historię niezidentyfikowanych osób, podświadomie myślę o nich jako o dobrych ludziach. Dziwię się, że nikt ich nie szuka. A może nikt ich nie szuka, ponieważ właśnie nie byli dobrymi ludźmi. Nie chcę też tutaj przedstawiać Vansa Rodrigueza w taki czarno-biały sposób. Bez wątpienia nosił w sobie jakiś wielki smutek, z którym musiał się zmagać. Nie usprawiedliwia to jednak jego traktowania byłych dziewczyn. Nie utrzymywał kontaktów z rodziną i wygląda na to, że raczej ciężko było go lubić. Dajcie koniecznie znać, co myślicie o tej sprawie. Jeżeli czujecie niedosyt, to polecam Wam dokument na HBO o tej sprawie. A tymczasem trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia już niedługo.